Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł, Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie. Przedwczoraj mówiliśmy sobie o tym, czym jest nawrócenie, jak ma wyglądać nawrócenie, jakie są trudności w tym naszym codziennym nawracaniu się. I jak zauważyliście, no nie jest to prosta sprawa, obarczona wieloma trudnościami, pułapkami duchowymi, które zostawia na nas zły duch. Często tworzy pozory nawracania się i to jest chyba problem większości osób, które gdzieś tam nazywają siebie katolikami, że tkwią w tych pozorach nawrócenia i często nie potrafią rozpoznać, że zamiast zbliżać się do Boga, tak naprawdę są w jakiejś potwornej pułapce, która czyni ich serca takimi, no, które na pewno Bogu się nie podobają. I padło też wczoraj takie pytanie, że co zrobić w takim razie, żeby się nie pomylić na tej drodze nawrócenia, żeby być pewnym, że idę we właściwym kierunku. Były oczywiście takie podpowiedzi, że no dobrze byłoby mieć kogoś takiego jak taki kapłan, spowiednik, kierownik duchowy, czy nawet jakaś świecka osoba, która może nam podpowiedzieć te właściwe kierunki i to jest na pewno coś dobrego i ważnego. Ale jednak po pierwsze słabość tego typu rozwiązań jest taka, że nie zawsze znajdziemy kogoś właściwego, kto nas zrozumie, pojmie. Po drugie też często jak już kogoś takiego znajdziemy, no to jak to w Kościele są zmiany i dziś jesteś tu, jutro jesteś gdzieś indziej i trzeba po prostu szukać sobie kogoś nowego i to rodzi zniechęcenie. No i trzecia też jest trudność taka, że no pomimo wszystko to też są ludzie i też mogą popełniać pomyłki. I chcielibyśmy mieć takiego pewnego przewodnika na naszej drodze nawrócenia. I kogoś takiego Chrystus nam daje. I to jest właśnie Jego Matka, Maryja. Teraz zauważcie, bardzo popularne są różne formy oddawania się Matce Bożej. I często właśnie słyszę od ludzi, którzy to robią, że zawierzam się Matce Bożej, bo wierzę, że ona mnie teraz w życiu będzie prowadzić, że tak będzie kierowała moim życiem, takich ludzi będzie stawiała na mojej drodze, takich kapłanów, którzy pomogą mi zbliżyć się do Pana Jezusa, rozwijać moją wiarę. I tak to jest prawda, tak właśnie to wszystko działa. I gdyby każdy zrozumiał, że z pomocą Matki Bożej zdecydowanie szybciej, sprawniej, pewniej będziemy w stanie zbliżyć się do Pana Jezusa, poznać Go i pokochać, to nie byłoby żadnej wątpliwości, że ją będziemy chcieli uczynić w centrum tych wszystkich ludzi i świętych, do których modlimy się o to, żeby orędowali za nami u Boga, żeby byli naszymi duchowymi przewodnikami. Jest jakiś problem braku zaufania do Matki Bożej u wielu ludzi. Myślę, że tutaj niestety zbieramy pokłosie pracy wielowiekowej i protestantów, zwłaszcza tutaj, gdzie jesteśmy, w Słubicach. Tutaj ich wpływ był bardzo duży. No, zresztą macie po drugiej stronie już Niemcy i tam niestety protestantyzm w wielu landach dominuje i takie myślenie protestanckie, które właściwie to rezygnuje z osoby Matki Bożej w Kościele. Znaczy nie, że ją wykreśla, bo ta Matka Boża jest, ale ją marginalizuje. A już w kościołach protestanckich to w ogóle praktycznie miejsca dla Matki Bożej nie ma. I tak powiem właśnie tak bardzo szczerze, że najwięcej takich ewidentnych bluźnierstw o Matce Bożej, mówię to wprost, bluźnierstw usłyszałem właśnie z ust protestantów. Czy to w prywatnych wiadomościach, czy w mailach, czy na komentarzach w internecie pod moimi katechezami poświęconymi osobie Matki, bo Matce Bożej. To były absolutne bluźnierstwa, więc czasami to nawet mówię, że to tak jakby diabeł pisał takie komentarze. Jeżeli już ktoś, kto z racji własnego chrześcijaństwa i zamiłowania do Pisma Świętego, bo przecież protestanci uważają, że kochają Pismo Święte, że je znają, no to na gruncie tego Pisma Świętego powinni jednak wnioskować o jakiejś czci do Matki Bożej, którą powinniśmy uznawać za kogoś wyjątkowego w historii zbawienia. No niestety, te sprawy, w które się musiałem wczytywać, podejmując z nimi jakieś tam dyskusje czy dialogi, no, świadczą, że no, praktycznie w ogóle nie chcą tej tajemnicy pojąć. Ich serca są zamknięte na Matkę Bożą. I jeszcze to ostrze ich krytyki skierowane jest przeciwko Kościołowi katolickiemu i tym, którzy naprawdę czczą Matkę Bożą. Ale to nie jest tylko problem środowisk protestanckich. Także myślę, że wielu tych środowisk katolickich, tego tak zwanego Kościoła Otwartego, o którym wczoraj mówiłem, o którym też ta maryjność przeszkadza. Przecież taki wielki atak na księdza Dominika Chmielewskiego i absurdalne stwierdzenie, że jest za bardzo maryjny. No jak można być za bardzo maryjnym? Ja tego nie mogę pojąć. Co to znaczy być maksymalnie, maksymalizm maryjny jest czymś złym? No kompletnie tego nie potrafię pojąć, że to jest jakiś zarzut. Ja bym chciał być maksymalnie maryjnym i zmierzam do tego, ale wciąż dla kogoś jest to jakiś problem. Więc jeżeli ktoś nie pojmie, na czym polega maryjność, na czym polega cześć oddawana Matce Bożej, kim ona naprawdę jest, no to wciąż będą się potykać o to swoje własne niezrozumienie i zamknięcie na jej osobę. I równocześnie pozbawiają się wielu łask, które ona chce nam dać. Dlatego wciąż musimy ją poznawać. Na pewno czas Adwentu jest takim czasem, kiedy mamy okazję zbliżać się do Matki Bożej i przez jej osobę wchodzimy w tajemnicę przygotowywania się do narodziny Jezusa Chrystusa. Ale żebyśmy nie tkwili tylko w takich pustych słowach, to potrzebujemy konkretu. I udało mi się jakiś czas temu znaleźć taki konkret w dialogach, który przeprowadził pewien mnich benedyktyński z Panem Jezusem. To było konkretnie w latach, zaraz wam powiem precyzyjnie, 2007-2016. Z tego, co wiem, doczytałem, to ten mnich benedyktyński był mnichem pochodzenia niemieckiego właśnie. W jednym z klasztorów niemieckich otrzymywał takie słowa od Pana Jezusa w czasie adoracji i je spisywał. One zostały zawarte w takiej książce In Sinu Jesu. Może ktoś z was to zna, czytał. To są akurat takie wybrane myśli, fragmenty z tej książki. To jest właściwie, jak to ktoś mówi, książka z przeznaczeniem dla kapłanów, aby bardziej umiłowali Pana Jezusa, adoracji, poznawali Go. Ale myślę, że każda osoba, nawet świecka, jest w stanie skorzystać i to dużo z tych fragmentów. No bo właśnie, w nich zawarte są prawdy, które każdemu z nas pomagają wejść w taką żywą, prawdziwą relację z Panem Jezusem, a przez Pana Jezusa także na przykład z Matką Bożą. I tutaj chciałbym dzisiaj podzielić się z wami pewnymi fragmentami, w których sam Jezus zachęca nas do wchodzenia w relację ze swoją Matką, z Maryją, uzasadniając pewne bardzo konkretne korzyści, które będziemy mieli z tego tytułu. I tutaj w pierwszym fragmencie Pan Jezus mówi tak, to jest fragment z 31 stycznia 2008 roku. Ponawiam słowa, które wypowiedziałem z krzyża do świętego Jana. Oto Matka Twoja. Żyj w jej obecności. Ona niczego innego nie pragnie, jak tego, by opiekować się Tobą tak, jakbyś był jej jedynym synem. Patrzy na Ciebie z wyłączną uwagą, nawet jeśli ogarnia swą troską ogromną rzeszę swoich dzieci na przestrzeni wieków. Ufaj jej opiece. Bardzo konkretna rada, którą daje nam Jezus. Żyj w jej obecności. A więc dobrze jest zrobić sobie takie ćwiczenie duchowe, żeby wyobrażać sobie w różnych momentach dnia, który się toczy. Jest przy mnie Matka Boża. Jest przy mnie moja Matka. Czuwa nade mną. Wpatruje się we mnie. Modli się za mnie. Obserwuje mnie. No może też czasami płacze, widząc to zło, które jest obecne w moim życiu. I traktuje nas, jak mówi Pan Jezus, jak jedynaków, jak swoje jedyne dzieci. Patrzy na Ciebie z wyłączną uwagą. Myślę, że ktoś, kto jest jedynakiem, no to wie doskonale, na czym polega taka wyłączna miłość rodzica do swojego dziecka. Tylko, że o ile ta miłość ziemskiego rodzica do dziecka, który jest jedynakiem, może spowodować u tego dziecka wiele krzywd, no właśnie z tego powodu, że ona jest taka bardzo wyłączna, to u Matki Bożej tej słabości nie ma. Ona potrafi tak nas pokochać, z taką wyłącznością, która będzie dla nas tylko i wyłącznie korzyścią. Było takie powiedzenie, ktoś kiedyś powiedział, że miłość Jezusa do nas, ale akurat tu przekładamy na Matkę Bożą, jest dokładnie tak, jakbyśmy byli tylko jedynym stworzeniem na świecie. I że towarzyszyłaby nam miłość absolutna Boga czy Matki Bożej. A więc no, wyobrażamy sobie, jak cenni jesteśmy w jej oczach. jeśli to jest taka miłość wyłączna, jeśli traktuje nas tak, jakbyśmy byli jej jedynym synem. Pamiętam kiedyś rozpacz matki, której syn bardzo pobłądził. Pobłądził z wielu powodów. Ale ona płacząc mówiła, że przecież jeżeli jego dusza pójdzie na wieczne potępienie, to będzie dla mnie koniec. No bo nie, ja nie wyobrażam sobie, że ja będę w niebie, mój mąż, ale nasze jedyne dziecko będzie potępione. Niech mi ksiądz mówi, co ja mam zrobić, żeby ocalić jego duszę. I właśnie to jej pragnienie, żeby chronić swoje dziecko, ocalić je dla Boga. Całą swoją uwagę, siły, czas, aktywność duchową skierować w stronę swojego dziecka. To było dla mnie coś niesamowitego. Jak potężna może być miłość matki do dziecka. Podzielę się teraz kolejnym fragmentem. Jakbym mógł prosić, żeby jednak trochę zapalić tego światła, bo ten cień powoduje, że ja tutaj sobie sam zasłaniam, bo mam za sobą światło i troszkę tutaj. O, bardzo dziękuję. Wzrastać w świętości, aby wzrastać w świętości, trzeba wejść do serca przeczystej dziewicy i ukryć się w nim, jakby w jej dziewiczym łonie. Oto sposób, by narodzić się na nowo do życia w doskonałości, którego pragnę dla każdego członka mojego mistycznego ciała. Tu jest zaproszenie, które Jezus kieruje do nas, abyśmy szukali właśnie naszego schronienia w tych najtrudniejszych momentach naszego życia, problemach, troskach w sercu Matki Bożej. Tu Jezus mówi serce przeczystej dziewicy. My znamy też inne sformułowanie, niepokalane serce Matki Bożej i wiele modlitw, tajemnic związanych z tym niepokalanym sercem, z czcią niepokalanego serca, choćby właśnie pierwsze soboty miesiąca, wynagrodzenie niepokalanemu sercu. W jakikolwiek sposób wiążemy się z sercem Matki Bożej, bardzo na tym zyskujemy. To jest nas rzeczywisty schron, bezpieczne miejsce. Ja myślę, że to jest wciąż na czasie, szczególnie kiedy wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, że ludzie tam ciągle szukają jakichś bezpiecznych przestrzeni, bunkrów, schronów, gdy przychodzi niebezpieczeństwo. I w wymiarze duchowym musi być dokładnie tak samo. Kiedy wiem, że zbliża się bezpieczeństwo, kiedy jestem atakowany przez złego ducha czy przez ludzi, muszę natychmiast biec do tego schronu, jakim jest serce Matki Bożej. Czcić to serce, modlić się, aby tam znalazła się także przestrzeń dla mnie, w której będę mógł się bezpiecznie ukryć. Ale też właśnie przez to serce, mówi Pan Jezus, rodzimy się na nowo do życia w doskonałości, którego pragnę dla każdego członka mojego mistycznego ciała. Pan Jezus nie zadowala się naszą byle jakością. Wielu niestety tak żyje, taki minimum katolickie, taki letni katolik. Coś okropnego. Bóg chce dla nas życia doskonałości i żeby wejść na drogę tej doskonałości, nie ludzkiej, nie mojego widzimisię, nie moich fałszywych przekonań, to musi się dokonać przez Matkę Bożą, przez jej serce. Kolejny fragment z 2 maja 2010 roku. Moja Najświętsza Matka jest mistrzynią życia we mnie, ze mną i przeze mnie. Ten, kto szuka zjednoczenia ze mną, szybciej, bezpieczniej i łagodniej znajdzie je wtedy, gdy uda się do mojej Matki i gdy ofiaruje się na zawsze i bez zastrzeżeń jej niepokalanemu sercu. A więc sam Jezus wskazuje swoją Matkę jako mistrzynię życia w zjednoczeniu z Nim samym, z Jezusem Chrystusem. I to już jest choćby jeden powód, dla którego rzeczywiście widzimy uzasadnienie naszej wyjątkowej relacji z Matką Bożą. Każdy święty, który został ogłoszony przez Kościół, w jakiś sposób osiągnął doskonałość, ale żaden z nich nie był tak blisko Jezusa jak Maryja. Nawet nie zbliżył się do tego. I to Jezus mówi bardzo wyraźnie. Ona jest mistrzynią. Mistrz może być tylko jeden. Wiemy to choćby właśnie z naszego doświadczenia, uczestnictwa w różnego rodzaju sportach. Mistrz jest tylko jeden. I mistrzem w życiu duchowym jest tylko Maryja. I sam Jezus mówi właśnie to, o czym zresztą już powiedziałem wcześniej. Kto szuka zjednoczenia ze mną szybciej, bezpieczniej i łagodniej, znajdzie je wtedy, kiedy uda się do mojej Matki. A więc czemu to nasze szukanie Pana Jezusa ma iść zawsze tak po gruzach, pod górkę, ciężko? Niektórzy mówią bez efektów. Przecież można o wiele łatwiej, szybciej, sprawniej przez Matkę Bożą. Ona sama Niektórzy mówią, ona przecież, jeżeli ja się jej oddam, to co? To jakbym czcił Matkę Bożą, ale ja chcę czcić Jezusa. A tam nie ma tej konkurencji. Właśnie Matka Boża natychmiast przekazuje nas swojemu synowi. Ci, którzy naprawdę są w takiej zdrowej relacji z nią, to rzeczywiście właśnie wchodząc w tą relację z Maryją, zostają przekierowani na tą piękną relację z Panem Jezusem. I tam nie ma żadnego niebezpieczeństwa, bałwochwalstwa czy stawiania Matki Bożej na miejscu samego Boga. Tak tutaj po prostu nie ma. I kolejne słowo wypowiedziane przez Jezusa kilka dni później, 16 maja 2010 roku. Miłuj moją matkę, a cała reszta będzie ci przydana. Miłuj ją miłością bez granic, bo ja tak ją miłuję i pragnę, by moja miłość do niej płonęła w sercach wszystkich, aż do skończenia świata. A więc proszę zobaczyć, jak Jezus mówi, miłuj ją miłością bez granic, bo ja ją tak miłuję. Oj, nasi bracia protestanci mogliby się uważnie wsłuchać w te słowa Pana Jezusa. Jak wielka jest Jego miłość, no bo nie może być inna, bo przecież to jest Jego matka. To jest naturalne, że Syn kocha swoją matkę, a jeżeli jest to Syn doskonały, Bóg, to Jego miłość do matki musi być doskonała. Jeżeli potrafimy to sobie wyobrazić w tych naszych ziemskich relacjach, czym może być miłość dziecka do matki, to ileż bardziej miłość Boga doskonałego, Jezusa Chrystusa do matki jest doskonała, bezgraniczna. A więc to jest dla nas kolejny dowód, dlaczego warto kochać Maryję. Nie wolno ją gdzieś tam strącać, umniejszać, czy wręcz jej bluźnić. I tego też pragnie Jezus, żeby ta nasza miłość była bez granic do Matki Bożej, żeby płonęła ta miłość nasza do niej w sercach wszystkich aż do skończenia świata. To jest właśnie życzenie Pana Jezusa, a warto spełniać wolę Jezusa Chrystusa, warto jej szukać. Tu jest bardzo wyraźnie artykułowana. I ta miłość ma płonąć, ona właśnie ma być taka maksymalna, nie taka obarczona klauzurami, rozumiem, tak jakby chcieli właśnie ci otwarci katolicy, przestrzegając przed maksymalną maryjnością, bo to jest największe zagrożenie świata. Tak jest, największe zagrożenie to jest ksiądz Dominik Mielewski z jego maksymalną maryjnością. Śmieszne po prostu to jest, ale no tak właśnie dzisiaj jest. A tutaj Jezus mówi, to serce ma płonąć z miłości, płonąć z miłości. To ma być właśnie maksymalna miłość, bo ona wypala. Ona wypala całkowicie, nic nie pozostawia w nas ludzkiego. I kolejne słowo wypowiedziane 12 czerwca 2008 roku. Realizuj Twoje zawierzenie się mojej matce w najmniejszych szczegółach Twojego codziennego życia. Pozwól, by Cię formowała i pouczała. Zaczniesz doświadczać pokoju i radości Ducha Świętego w taki sposób, którego wcześniej nie znałeś. Tam, gdzie przyjmuje się moją matkę i gdzie pozwala się jej działać, Duch Święty wylewany jest w obfitości, a jego dary i charyzmaty rozkwitają dla zbudowania Kościoła. A więc też konkretne uwagi. Mamy w najmniejszych szczegółach naszego życia realizować nasze zawierzenie Matce Bożej. A więc pytamy o wszystko matkę. Tak jak dziecko pyta matkę, czy mi coś wolno, czy mi nie wolno, czy powinienem tam iść, to robić i tak dalej. Dokładnie tak samo starajmy się traktować Matkę Bożą, zapraszać ją do najmniejszych szczegółów naszego życia, to wszystko jej oddawać, pytać ją o to, jaka jest jej wola, prosić o jakieś znaki. I ona bardzo konkretnie, ale też delikatnie będzie pokazywała, jaka jest właściwa droga. Będzie zamykała te ścieżki, które mogą prowadzić nas do zguby, ale też będzie otwierać te, które będą dla nas korzystne. Na przykład też wiele relacji, w których jesteśmy, warto oddawać Matce Bożej, zawierzać jej to. Pamiętam właśnie taką dziewczynę, która wchodząc w pewną relację właśnie z takim chłopakiem, który był niepewny tej wiary swojej, to pojechała do Częstochowy, do Matki Bożej i ją zawierzyła. Matko Boża, jeżeli to jest od Ciebie, niech to trwa, jeżeli to nie jest od Ciebie, to niech się to rozwali jak najszybciej. I tak jakoś później potoczyły się kolejne sytuacje w tej ich relacji, że to się po prostu jakoś wszystko rozwaliło. Tak samo z siebie po prostu. Tam nie było jakiejś specjalnej wojny między nimi, kłótni czy coś. Tak się to po prostu rozwaliło, jak czasami ten domek z kart za podmuchem wiatru. Więc myślę, że to jest taka dobra rzecz, zwłaszcza jeżeli tu chodzi o takie sprawy, które będą decydujące dla naszego życia. I to też będzie owoc, że Matka Boża działa w naszym życiu. Właśnie takie doświadczenie pokoju i radości Ducha Świętego. Jeśli tego nie ma, no to chyba jest najwyższa pora, żeby zapraszać Matkę Bożą do swojego życia, żeby to ona tym życiem kierowała. Bo dopóki my kierujemy tym życiem, ciągle jest niepewność. ciągle są wątpliwości, czy idę we właściwym kierunku i dlatego nie ma tego pokoju ani radości. Bo czasami to jest nawet wprost przekonanie, że popełniam błędy, że źle wybieram. A jeżeli wiem, że stoi za tym matka, spokojnie, to idę we właściwym kierunku. I kolejnym owocem zaproszenia Matki Bożej do naszego życia, serca jest Duch Święty, obecność Ducha Świętego, który, jak mówi Jezus, wylewany jest w obfitość na nas, na nasze życie, na pracę, dzieła, które podejmujemy, a Jego dary i charyzmaty rozkwitają teraz budowania Kościoła. Wprost możemy być zaskoczeni, na ile sposobów Matka Boża może wypraszać nam Ducha Świętego. I ten Duch Święty może nas prowadzić dla budowania tych dzieł, które są ważne dla Jego Syna, dla Jezusa Chrystusa, dla Kościoła. Człowiek się nieraz martwi, co tam będę miał robić w przyszłości, jak powinienem realizować swój zawód, swoje powołanie w tym miejscu, gdzie jestem, w parafii czy w kościele. Ale no, wiem, że mówi cicho, ale to nic na to nie poradzę, bo głośniej nie jestem w stanie, bo mam gardło. Niestety też trochę, więc... Ale to sobie odsłuchacie w internecie, także tam będzie można sobie podkręcić. Także przepraszam, ale głośniej nie jestem w stanie już. Także jeśli chodzi o te charyzmaty, to na pewno jeszcze nie jeden raz będziecie zaskoczeni przez Pana Jezusa, przez Ducha Świętego, jak wiele różnych rzeczy zostaniecie włączeni, jeśli tylko będziecie otwarci na Jego działanie. I w końcu kolejny fragment z 6 grudnia 2014 roku. Pan Jezus mówi: dusze, które wpatrują się w moją Matkę jak w gwiazdę, rozświetlającą ich noc, nigdy nie zabłądzą i nigdy nie stracą z oczu drogi prowadzącej do mnie i do chwały mojego Królestwa. Nie ma bezpieczniejszej drogi do mnie niż ta, która prowadzi przez moją Matkę pod płaszczem jej opieki. Ci, którzy myślą, że mogą odbywać podróż swojego życia bez towarzystwa i wstawiennictwa mojej Matki, są zaślepieni wielką pychą. Jest moją wolą, aby wszystkie dusze uczyły się od mojej Matki i aby żyły w jej towarzystwie. Jest moją wolą, aby dusze zdały się na jej opiekę, stając się jak małe dzieci, tulone przez nią do jej niepokalanego serca. No właśnie. A więc myślę, że w wielu z nas jest czasami taki lęk, czy ja nie pobłądzę. Jest tyle fałszywych dróg na świecie, w kościele, w pseudokościele. Tylu ludzi, którzy mienią się autorytetami. Kogo słuchać, za kim iść? A często sobie wzajemnie zaprzeczają. I Matka Boża obiecuje, że ci, którzy będą, właściwie to Pan Jezus, to są słowa Pana Jezusa, On obiecuje, że ci, którzy będą wpatrywali się w Matkę Bożą, słuchali jej, mówi, jak w gwiazdę rozświetlającą ich noc, nigdy nie zabłądzą. Ja myślę, że ci, co na przykład lubią jakieś nocne wędrówki, czy to po górach, czy nawet nie po górach, wiedzą, jak precyzyjnym kierunkowskazem może być choćby jedna gwiazda w niebie, na niebie. Bo normalnie człowiek w ciemnościach, to tak jak już mówiliśmy sobie przedwczoraj, będzie się kręcił w kółko, nie znajdzie właściwej drogi. Ale to jest jakiś punkt odniesienia. Idąc w tą stronę, nie tracąc z oczu tej gwiazdy, dojdziemy do jakiegoś konkretnego punktu. Nie będziemy kręcić się w kółko naszego życia. Ale też Jezus mówi, ci, którzy odrzucają obecność Matki Bożej w swoim życiu, chcą iść przez życie bez niej, bez jej wstawiennictwa, pomimo słów Jezusa Chrystusa, który mówi, oto Matka Twoja, oto Syn Twój, nakazując nam przyjęcie Matki Bożej do swojego życia. Mówi, są zaślepieni wielką pychą. Są zaślepieni wielką pychą. No, tutaj wielu, wielu powinno się zawstydzić i z tego grzechu spowiadać, jeśli odrzucamy Matkę Bożą ze swojego życia. Jest moją wolą, aby wszystkie dusze uczyły się od mojej Matki, żyły w jej towarzystwie. Jest moją wolą, aby dusze zdały się na jej opiekę, stając się jak małe dzieci, tulone przez nią do jej niepokalanego serca. A dziecko jest ufne, kocha, posłuszne, chce być blisko swojej Matki. To są naturalne gesty dziecka. I nie wolno krytykować kogoś, że jedzie po raz piąty, dziesiąty do jakiegoś sanktuarium maryjnego, miejsca objawień, że właśnie nieraz z taką czułością traktuje Matkę Bożą, kupując jakieś obrazy, figury, no bo to jest właśnie naturalne. No. Chcę być blisko kogoś, kogo kocham. Nawet w tych ludzkich relacjach, jeżeli kogoś lubimy, cenimy, no to mamy te zdjęcia, fotografie blisko siebie, tego jest dużo. Ksiądz tu wiesza, fotografia wasza tutaj przecież widziałem. No to jest znak, jak bardzo was kocha przecież. Wchodzi do sali i tylko patrzy później na was. No tak, no są te fotografie, prawda? No właśnie. Was nie ma, puste ściany, w ciągu dnia oczywiście się stoi i się patrzy na te wasze twarze, prawda? Łza się kręci w jego oku, prawda? Także to jest ważne, że ta cząstka was gdzieś tam jest w tych fotografiach. I tak samo właśnie w tych figurkach. Ktoś mówi, że to jest takie prymitywne, śmieszne, te figurki, te cepelie, ale właśnie to nie. To ktoś, kto kocha, to wie, że to jest po prostu znak naszej miłości. Kolejny fragment. Chcecie jeszcze słuchać te fragmenty, czy już? Tak, dobrze. Moja matka czeka, aż dusze przypomną sobie o niej i powrócą do jej matczynego serca, a kiedy do niej powracają, przyjmuje je radośnie i z wielką czułością. Nigdy nie czyni wyrzutów dziecku, które do niej powraca, które staje u jej bram, które szuka jej pełnego miłości spojrzenia. Moja matka jest królową miłosierdzia, jest ucieczką grzeszników, jest bezpiecznym schronieniem dla tych, którzy żyją w lęku przed atakami czy ciosami ze strony mocy ciemności, albo też zostali ugodzeni w duchowych zmaganiach. No właśnie, ta strefa walki duchowej, walki z szatanem, przecież taka namacalna w życiu wielu z was, to jednak ona domaga się obecności, wstawiennictwa i ochrony ze strony Matki Bożej, jej asekuracji. Dlatego Pan Jezus w wielu, wielu innych miejscach, orędziach uczy, że no nie sposób wejść na przestrzeń walki duchowej bez wstawiennictwa Matki Bożej, bez jej asekuracji, bez modlitwy różańcowej, że człowiek wtedy sam wystawia się na ciosy i ataki złych duchów. Ale jeżeli jest obok nas Maryja i jesteśmy jej zawierzeni, to ona sama bierze nas w obronę. I wielu na początku swojej drogi nawrócenia chciałoby zwojować świat, ale brakuje im właśnie jeszcze tej relacji z Matką Bożą i natychmiast zostają zaatakowani przez złego ducha, albo oni, albo bliscy, i się zniechęcają, cofają się do punktu wyjścia. Ale jeżeli ktoś idzie z Maryją, nie musi się niczego lękać, żadnych ataków ze strony ciemności. Jezus też mówi w innym fragmencie z 2009 roku. A nie, przepraszam, to już jest fragment Matki Bożej. To Matka Boża mówi. Jestem Twoją Matką. Widok mojego Syna, zniekształconego lub zepsutego przez grzech, porusza mnie do głębi. Nie po to, by Go osądzać, ale by okazać Mu miłosierdzie i by użyć wszelkich środków, jakie mam do dyspozycji, by odzyskał zdrowie po spustoszeniach grzechu. Tak wielu, którzy walczą z nałogowymi przyzwyczajeniami i ze zgubnymi wadami, mogłoby zostać niemal natychmiast uwolnionych, gdyby tylko zbliżyli się do mnie z dziecięcą ufnością i pozwolili mi uczynić dla nich to, czego moje matczyne i miłosierne serce dla nich pragnie. I proszę zobaczyć, jak pięknie Matka Boża mówi o nas, o swoich synach, córkach, zniekształconych często czy zepsutych przez grzech. Matka Boża, ten widok mojego dziecka, syna, córki, porusza mnie do głębi. Nie chcę go osądzać, ale chcę okazać mu miłosierdzie i użyć wszelkich środków, jakie mam do dyspozycji. A Matka Boża naprawdę ma ich wiele, bo jest najbliżej Boga, bo odzyskał zdrowie po spustoszeniach grzechu. Więc jeżeli mamy świadomość naszego upadku, naszych słabości, dobrze jest właśnie uciekać się do Matki Bożej. Nie bez powodu mówi się, Matko Boża, ucieczko grzeszników, módl się za nami. Właśnie do niej mamy uciekać się w naszym grzechu. Taki jest nieraz paradoks dziecka, że kiedy zrobi coś złego, to ucieka od swojej matki, od swojego ojca. A tutaj właśnie mamy zbliżać się do Matki Bożej. Ale nie po to, żeby szukać akceptacji dla naszego życia w grzechu, ale właśnie po to, żeby radzić się jej, co mam zrobić, żeby się nawrócić. I Matka Boża mówi, to jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo ważne. Tak wielu, którzy walczą z nałogowymi przyzwyczajeniami i ze zgubnymi wadami, mogłoby zostać niemal natychmiast uwolnionych, gdyby tylko zbliżyli się do mnie z dziecięcą ufnością i pozwolili mi uczynić dla nich to, czego moje matczyne, miłosierne serce dla nich pragnie. I uwierzcie mi, też takich ludzi spotkałem, poznałem, którzy w jednym momencie zostali uzdrowieni z jakichś swoich problemów, nałogów wieloletnich. Nieraz te nałogi sięgały prawie że całego ich dorosłego życia i to w jednym momencie zostało uzdrowione. W jakimś sanktuarium maryjnym, miejscu objawień Matki Bożej, po dobrze przeprowadzonej spowiedzi, jaka wielka łaska. Przyjechali do matki, matka doprowadziła ich do swojego syna, czyli do konfesjonału. Tam nastąpiło uzdrowienie, rozgrzeszenie, uzdrowienie duchowe i nowe życie. Tylko trzeba z tym współpracować, bo nie po to Matka Boża nas prowadzi do lekarza, żebyśmy znowu potem wpadli w to samo zło. Trzeba współpracować z tą łaską, to jest bardzo ważne. Jeszcze dwa fragmenty, przedostatni. Oddaj mi Twoją słabość, Twoje grzechy z przeszłości, Twoje codzienne upadki, a ja przekażę mojemu synowi jedynie miłość, którą pomimo całej Twojej słabości pragniesz go kochać. I to jest naprawdę taki jeden z najładniejszych fragmentów, który trafia do serc wielu ludzi, którzy roztrząsają swoją przeszłość, swoje słabości, upadki i nie dowierzają temu, że mogą być jeszcze ukochani przez Boga i że są zdolni do tego, żeby kochać Boga. A matka mówi, że oddaj mi to wszystko, a ja przekażę mojemu synowi jedynie miłość, jaką masz do niego, pomimo całych swojej słabości. Jak bardzo pragniesz go kochać. To nieraz nasze pragnienie kochania jest tym wielkim darem, który nie potrafimy wypowiedzieć, ale chcemy oddać Jezusowi. I w końcu jeden fragment o różańcu. Jak jest ważny w tej naszej relacji z Maryją. I to jest zarazem ostatni, którym chciałbym się dzisiaj podzielić. Z 11 grudnia 2007 roku. Mój umiłowany synu, trzymaj się mocno mojego różańca i strzeż się każdej sztuczki złego, który próbuje zniechęcić Cię do tej modlitwy. Mój różaniec jest Twoim kołem ratunkowym i Twoją bronią w walce przeciw siłom zła. Jest Twoim lekarstwem i pociechą. Czy nie dostrzegasz, jak Cię wzmocnił? Czy nie doświadczyłeś mocy Jego uzdrowienia i innych Jego dobrodziejstw? Módl się moim różańcem i nauczaj innych tego samego. Bardzo konkretne wskazanie matki. To nie tylko chodzi o puste wzruszenie nasze względem Matki Bożej, czułe spojrzenie i ach, och. To też, myślę, jest ważne, ale konkret i Matka Boża nazywa ten konkret różańcem, modlitwą różańcową. To jest Twoje koło różańcowe. To ma być Twoja codzienna modlitwa. To ma być Twoja broń w walce przeciwko siłom zła. To będzie Twoje lekarstwo i pociecha. W ten sposób właśnie uciekamy się do Matki Bożej, wzywamy jej pomocy, wyrażamy jej naszą miłość. W ten sposób szukamy pomocy dla innych, których kochamy, modląc się tą właśnie modlitwą. Konkretna sprawa, której mamy się trzymać i która będzie procentować w naszym życiu. Niech to rzeczywiście będzie dla nas pewnym priorytetem, żeby przynajmniej raz dziennie odmówić tą jedną część różańca. Są tacy, którzy odmawiają dwie części różańca, trzy części różańca, nawet cztery części różańca. Są tacy, którzy w ogóle się nie modlą na różańce, no mówią, że mają z tym problem, ale to trzeba prosić Pana Boga, żeby gdzieś tam się nasze serce otworzyło na tę modlitwę i żebyśmy potrafili przejąć się tymi słowami Matki Bożej i przekonali się, jak wiele tracimy, kiedy zaniedbujemy te wielkie łaski i dary, które mamy z nieba, żeby po prostu zmieniać świat, zmieniać samych siebie. To wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Trzeba tylko naszego pragnienia i otwartego serca, a przede wszystkim szczerego zaufania do Jezusa i do Jego Matki, że mówią prawdę i że warto za nią iść. Amen.